Wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 lutego 1944 roku w Warszawie został zastrzelony Franz Kuczera, kat Warszawy. I ta niezwykła akcja zbrojna Armii Krajowej sprzed 75 lat będzie w miesiącu lutym wydarzeniem miesiąca. Warszawa, miasto nieujarzmione od pierwszych dni okupacji, rozwijała ruch oporu. Jeszcze przed kapitulacją stolicy już zawiązano Służbę Zwycięstwa Polski, pierwszą organizację podziemną państwa podziemnego. Warszawa była miejscem, gdzie konspirowali młodzi, nie tylko młodzi Polacy. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego szacuje się, że w strukturach zbrojnych Armii Krajowej w Warszawie było około 50 tysięcy ludzi, a nie była to jedyna organizacja zbrojna działająca w stolicy. Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że w Warszawie jest bardzo rozbudowana, bardzo skuteczna polska konspiracja. Dlatego w październiku 1943 roku przybył do Warszawy Franz Kuczera. Młody generał SS i objął stanowisko dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. Poprzednio, z polecenia Heinricha Himmlera, niszczył ruch oporu w Czechosłowacji, Danii i Holandii. Wśród hitlerowskiej elity uchodził za specjalistę od masowego terroru. Pomysł Franza Kuczery na rozprawienie się z polskim ruchem oporu był prosty, aby nie powiedzieć prostacki. Aby złamać morale Polaków, trzeba zastosować masowy terror. To właśnie Franz Kuczera wprowadził rozstrzeliwania na ulicach Warszawy. Wcześniej Niemcy rozstrzeliwali Polaków poza miastem, najczęściej w podwarszawskich Palmirach. Teraz przywożono ludzi na środek miasta, ustawiano pod murem i rozstrzeliwano, tak aby Polacy słyszeli strzał, aby widzieli, co się dzieje, do czego zdolni są Niemcy. W jednej z takich publicznych egzekucji zginął Andrzej Trzebiński, młody, bardzo zdolny polski poeta. W sumie, jak się oblicza, w ciągu 4 miesięcy rządów Franza Kuczery w stolicy zostało zamordowanych ponad 4 tysiące Polaków. Nie trudno policzyć, ponad 1000 egzekucji na 1 miesiąc, ponad 35 osób zamordowanych każdego dnia. Franz Kuczera zdawał sobie sprawę z tego, że w Warszawie jest silna konspiracja, że działająca w mieście Armia Krajowa może podjąć próbę likwidacji go. Dlatego starał się zachować bardzo daleko idące środki bezpieczeństwa. Nie podpisywał się imieniem i nazwiskiem, tylko pełnionym stanowiskiem. Kiedy Polacy czytali złowrogie wielkie płachty nazwiskami rodaków rozstrzelanych z polecenia Franza Kuczery, nigdy nie było tam jego nazwiska. Poruszał się wyłącznie opancerzonym samochodem z ochroną na bardzo krótkim odcinku między swoją pilnie strzeżoną rezydencją w Alei Róż w dzielnicy niemieckiej, a miejscem pracy, dowódcem SS i policji w Alejach Ujazdowskich. Pierwsze zadanie, jakie stanęło przed Armią Krajową w tej sytuacji, to było w ogóle ustalenie, kim jest ten złowrogi dowódca SS i policji na dystrykt warszawski, który tak pilnie ukrywa swoją tożsamość. Udało się to strukturą wywiadu Armii Krajowej. Ustalono, że tym nowym generałem, tym nowym dowódcą, który odpowiada za masowy terror, jest Franz Kuczera. Ale teraz trzeba było ustalić więcej szczegółów. Gdzie mieszka, kiedy przyjeżdża do pracy, kiedy odjeżdża, jak się porusza. I teraz tym człowiekiem, któremu udało się zgromadzić tego typu informacje, był Aleksander Kunicki, pseudonim Rajski. W grudniu 1933 roku Kunicki z własnej inicjatywy postanowił się dowiedzieć więcej o dowódcy SS. Dysponował w tym czasie tylko podstawowymi informacjami o Kuczerze. Znał jego nazwisko, stopień wojskowy. Wiedział, że jest człowiekiem młodym i pracuje w siedzibie dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. Mieszczący się w willi Gawrońskich, przedwojennej siedzibie poselstwa holenderskiego, Alei Ujazdowskiej 23. Kunicki postanowił zacząć od dwóch podstawowych rzeczy. Zidentyfikowania generała, czyli ustalenia, który z funkcjonariuszy SS jest akurat Francem Kuczerą i ustalenia, gdzie mieszka. W tym celu codziennie rano, między 8 a 9, kiedy większość wysokich funkcjonariuszy SS i policji w Warszawie rozpoczynała pracę, zaczął obserwować budynek, w którym urzędował Kuczera. Wybrał sobie dobre miejsce, przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu Alei Ujazdowskiej i ulicy Piusa 11, obecnie Piękna, aby no nie budzić podejrzeń. Ludzie stoją na przystanku, czekają na tramwaj, wśród nich wywiadowca Armii Krajowej, obserwujący, co się dzieje. Już pierwszego dnia zauważył ciemnostalową limuzynę Opel Admiral wjeżdżającą na podjazd budynku. Na miejscu obok kierowcy siedział nieznajomy oficer w skórzanym płaszczu. Następnego dnia samochód pojawił się znowu i Kunickiemu udało się zapamiętać jego numer rejestracyjny SS 20795. Odniósł także wrażenie, że auto wyjechało z Alei Róż. Zaintrygowany następnego dnia przesunął swój punkt obserwacyjny na kolejny przystanek tramwajowy, znajdujący się przy placu na rozdrożu. Stąd zobaczył znajome auto wyjeżdżające z Alei Róż. Wkrótce ustalił, że oficer mieszka w narożnej kamienicy, a przed budynkiem pełni strażu mundurowany wartownik z pistoletem maszynowym. Informacje prowadzone w trzech kolejnych dniach potwierdziły regularność porannych przyjazdów Franca Kuczery do siedziby dowódcy SS i policji. 17 grudnia Kunicki zameldował o wynikach swego wstępnego rozpoznania dowódcę AGAD-u, dywersyjnej grupy Armii Krajowej przeznaczonej do likwidacji niemieckich zbrodniarzy. Tym dowódcą był Adam Borys, pseudonim Pług, a ten przekazał informację szefowi KEDYW-u Armii Krajowej, pułkownikowi Augustowi Fildorfowi Nilowi. KEDYW to kierownictwo dywersji, czyli August Fildorf kierował dywersją Armii Krajowej. Nadbywającej wkrótce po tym odprawie dowódców oddziałów dywersyjnych KEDYW-u Fildorf poru informował o wyroku śmierci wydanym przez kierownictwo walki podziemnej na Kuczerem i wyznaczył na wykonanie egzekucji, no właśnie wspomniany już przed chwilą, AGAD. Państwo podziemne, mimo że konspiracyjne, było państwem praworządnym. Dlatego, zanim zdecydowano się wykonać egzekucję, odbywał się proces. W tych procesach zapadały różne wyroki, niekoniecznie były to wyroki śmierci, no ale tym najdalej idącym wyrokiem był wyrok śmierci. I taki wyrok zapadł na Francę Kuczerę. Za to wszystko, co zdążył on zrobić w ciągu tych 2,5 miesiąca rządów w Warszawie. Państwo podziemne, struktury zbrojne państwa podziemnego, czyli najpierw Służba Zwycięstwa Polski, potem Związek Walki Zbrojnej, wreszcie Armia Krajowa, starały się nie zabijać bez potrzeby Niemców. Z czego to wynikało? Nie tylko ze względów humanitarnych i ludzkich, ale również ze względu na świadomość odwetu. Niemcy od początku okupacji stosowali zasadę następującą. Za każdego zabitego Niemca rozstrzeliwują kilkudziesięciu Polaków. Każda więc decyzja egzekucji była trudną decyzją, bo ten, kto ją podejmował, miał świadomość, że za zabitego Niemca odpowie iluś niewinnych Polaków. Dlatego wydawano wyroki śmierci na Niemców wtedy, kiedy to było bezsprzecznie konieczne. Wtedy, kiedy Niemiec rzeczywiście zasługiwał na wyrok śmierci, kiedy jego śmierć mogła zapobiec eskalacji terroru albo być takim elementem odstraszającym dla innych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru. W czasie różnych akcji starano się więc unikać ofiar śmiertelnych wśród Niemców. Na przykład w popularnych akcjach rozbrojeniowych, kiedy rozbrajano Niemców, aby zdobyć broń potrzebną dla działalności konspiracyjnej, starano się Niemcom broń zabierać, ale nie pozbawiać ich życia. Dlaczego? No właśnie z tych powodów, o których mówiłem przed chwilą. Dlatego też, kiedy Gwardia Ludowa dokonała zamachu na Café Club, spotkało się to z niechęcią, z potępieniem Armii Krajowej. Uważano bowiem, że zabijanie przypadkowych Niemców pijących piwo no nie ma większego sensu. Giną ludzie przypadkowi, w niczym nie wpływa to na sytuację Polaków na ziemiach okupowanych, natomiast w odwecie za śmierć przypadkowych Niemców Niemcy rozstrzeliwują Polaków. Zapada więc wyrok na Franca Kuczerę. Wyznaczono do tego oddział AGAD-u, późniejszy Parasol, batalion sławiony później w powstaniu warszawskim, przeprowadzenie zamachu. Przygotowanie, przeprowadzenie zlecono Jerzemu Zborowskiemu, pseudonim Jeremi, i Bronisławowi Pietraszewiczowi, pseudonim Bronek. Ten drugi został dowódcą akcji. Akcja była trudna dlaczego? Mówiłem już przed chwilą, mówiąc o rozpracowaniu Franca Kuczery. Franc Kuczera poruszał się na niezwykle krótkim odcinku, jeździł samochodem opancerzonym wokół obiekty zamieszkiwane przez Niemców. Akcja musiała więc być błyskawicza, bo było wiadomo, że lada moment, tak, w momencie rozpoczęcia akcji pojawią się Niemcy i żeby zabić Kuczerę, a potem uciec z miejsca egzekucji, akcja musiała być przeprowadzona błyskawicznie. Zadecydowano, że odbędzie się w godzinach porannych, ponieważ Franc Kuczera regularnie rano przyjeżdżał do pracy. W związku z tym można było mieć prawie pewność, że wystawione osoby do przeprowadzenia zamachu będą w krótkim czasie mogły tego zamachu dokonać, natomiast z pracy wracał w godzinach nieregularnych. Trzeba było więc być może przez długi okres czasu stać i czekać, co mogło wzbudzić podejrzenie Niemców. A tak jak mówiłem przed chwilą, ten rejon, gdzie trzeba było przeprowadzić akcję, był rejonem, gdzie były budynki, w których pracowali Niemcy, było bardzo dużo Niemców, bardzo trudny rejon do przeprowadzenia tego typu operacji. Pierwszy termin operacji, pierwszy termin zamachu na Franca Kuczerę to był 28 stycznia 1934 roku. Do zamachu nie doszło, bowiem Kuczera nie przyjechał do pracy. W związku z tym zamachowcy rozeszli się do domów, akcja zakończyła się niczym. Drugi termin wyznaczono na 1 lutego 1944 roku. Tego dnia o godzinie 9 rano 9 bojowców i 3 łączniczki oczekiwali w Alejach Ujazdowskich z napięciem na auto Kuczery. Po chwili wyłonił się oczekiwany samochód. Pozwólcie Państwo, że teraz przeczytam dość długi fragment książki Aleksandra Kamińskiego Zośka i parasol, bowiem Aleksander Kamiński chyba w najlepiej opisał przebieg tej akcji zbrojnej. Aleksander Kamiński sam, człowiek zaangażowany w konspirację, profesor, pedagog, wybitny instruktor harcerski, po wojnie upamiętniał czyn zbrojny harcerzy, napisał słynne Kamienie na szaniec, napisał również mniej znaną wielką książkę Zośka i parasol, gdzie opisał właśnie dzieje dwóch harcerskich batalionów, Zośka i parasol, i w czasie konspiracji, i później w czasie Powstania Warszawskiego. Aleksander Kamiński opierał się na wspomnieniach harcerzy walczących w tych batalionach, wspomnieniach spisanych zaraz po zakończeniu II wojny światowej, na świeżo, czyli w tym momencie, kiedy te wspomnienia były żywe, kiedy ta pamięć potrafiła wiernie odtworzyć przebieg wydarzeń. A więc przechodzę teraz do lektury fragmentu książki Aleksandra Kamińskiego i jego opisu, jak przebiegał zamach na Franca Kuczerę. Uczennica w białych skarpetkach przechodzi przez jezdnię. Wielka, błyszcząca w słońcu, ciemnostalowa limuzyna, Opel Admiral. Szybko i bezgłośnie pędzi alejami. Bronek Lot zdejmuje kapelusz. W tej samej chwili elegancki miś włącza gaz i wóz jego powoli wysuwa się z ulicy Piusa XI. Wszystko to, co się teraz dzieje, trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Wóz misia, prowadzony z niezwykłą przytomnością umysłu, zatacza łuk w kierunku nadjeżdżającej limuzyny, akurat w tym momencie, gdy limuzyna, hamując, skręca ku pałacykowi. Maski dwóch wozów zbliżają się do siebie. Wóz Kuczery staje, by przepuścić intruza. Intruz też hamuje, jakby starając się zrobić miejsce dla przyjazdu generała. Hamuje jednak tak niezręcznie, że zatrzymuje się w poprzek drogi limuzyny. Równocześnie z dwóch różnych stron do limuzyny zbliżają się dwaj młodzi ludzie, Bronek i Kruszynka. Mają już płaszcze rozpięte. Pistolety podchodzą. Adiutant Kuczery, prowadzący limuzynem, zorientował się. Chwyta za broń. Kuczera, wysoki, szczupły, ubrany w skórzany płaszcz, niespokojnie wciska się w głąb wozu. Bronek pierwszy nacisnął spust pistoletu. Bije w otwarte okno samochodu. Chwyta za rączkę drzwiczek. Adiutant Kuczery mierzy w brzuch Bronka i naciska spust pistoletu. Suchy trzask. Zodrzeżony ołów szarpie wnętrzności. Bronek jednak, mocując się ze swym przeciwnikiem o drzwi samochodu, strzela dalej, kierując pistolet ku piersiom i głowie Kuczery. Kruszynka z drugiej strony daje ognia do adiutanta, który zdołał wyskoczyć z wozu. Oficer pada. Wówczas Kruszynka otwiera drzwi auta i strzela, wypuszczając serię około 20 pocisków. Kuczera, wciśnięty w przerażeniu w kąt wozu, zakrywa twarz rękoma. Na ulicy po paru minutach zamarłej ciszy piekło strzałów. Strzelają wachy wszystkich sąsiednich urzędów. Strzelają z okien cywilni i wojskowi. Czteroosobowe ubezpieczenie rozsypało się po ulicy. I ustrzeliwszy wartownika przy pałacu Kuczery bije teraz we wszystkich nadbiegających, umundurowanych oraz ostrzeliwuje otwierające się okna. Gdy krwawiący i skłaniający się Bronek, podtrzymywany przez Alego, który przybiegł doń z pomocą, zmierza powoli do naszych aut ewakuacyjnych w ulicy Chopina, Kruszynka wyciąga z wozu ciało Kuczery. Rewiduje kieszenie, szukając dokumentów. Z wiejskiej ku aleją wyłania się grupa zielonych mundurów żandarmerii. Juro za drzewa bije bez przerwy w tym kierunku. Szofer Miś rzuca Filipinkę. Wybuch. Cofnęli się z skryni. Strzały gęstnieją. Cichy dostaje w brzuch. Olbrzymek chwyta się rękoma za piersi. Mdleje. Miś jest ranny w głowę. Krew zalewa mu twarz. Zrywa się i biegnie jak błędny do auta. Na szczęście dokumenty Kuczery już są. Odskok. Ranni do jednego wozu. Kruszynka i Ali wskakują do drugiego wozu. Juno, gdy auta już ruszyły, dobiega do wozu z rannymi. Jeszcze teraz ostrzeliwuję się. Po paruset metrach oba wozy oddalają się od siebie i pędzą różnymi drogami. Tak zamach na Kuczerę opisał Aleksander Kamiński. Jak widzimy, świetna organizacja. Młodzi ludzie dają sygnał o nadjeżdżającym Kuczerze. Wszystko świetnie zaplanowane. Akcja trwała krócej niż opis, który przeczytałem. Kilkadziesiąt sekund. Świetnie prowadzonej akcji. W czasie odwrotu, po odwiezieniu rannych do szpitala, zginęli w nurtach Wisły. Skacząc z zablokowanego przez Niemców mostu Kierbecia, Zbigniew Gęsicki, Juno i Kazimierz Sot-Sokół. Na skutek odniesionych ran zmarli Bronisław Pietraszewicz, Bronek i Marian Zenger Cichy. Udany zamach na Franca Kuczerę wstrząsnął okupacyjną Warszawą. Wtyczka kontrwywiadu okręgu Warszawa Armii Krajowej w siedzibie gubernatora dystryktu warszawskiego. Teodora Flawia Żukowska wspominała. Gdy 1 lutego na biurkach dygnitarzy hitlerowskich rozdzwoniły się telefony donoszące o zamachu i śmierci Kuczery, po prostu nie chciano w to wierzyć. Jak to? Więc nikt już nie jest bezpieczny w Warszawie? No bo skoro człowiek pełniący tak wysokie stanowisko, który ukrywa własną tożsamość, który poruszał się samochodem na tak krótkim odcinku, mógł zostać zastrzelony, to każdy inny funkcjonariusz aparatu terroru tym bardziej. Wilhelm Koppe, sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa podczas posiedzenia tzw. rządu generalnej guberni 16 lutego 1934 roku, mówił z wyraźnym podziwem. Członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu, tak nazywano Armię Krajową, przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można by go nazwać koronkową robotą. Większość mieszkańców Warszawy przyjęła wykonanie wyroku z wyraźną satysfakcją. Stanisław Ryszard Dobrowolski zanotował w swoim dzienniku. Wiosną 1934 roku, zwłaszcza od udanego zamachu w Alejach Ujazdowskich na kata Warszawy Kuczerem, z dnia na dzień rosły buntownicze nastroje. Rosło w Warszawie napięcie z dnia na dzień, potęgowała się wola walki. To napięcie, ta wola walki zaowocuje potem wybuchem Powstania Warszawskiego. Jak ocenia Ryszard Dobrowolski, właśnie zamach na Kuczerę był jednym z tych elementów, który budził nadzieję, który budził w Polakach chęć odwetu, który budził w Polakach chęć podjęcia zbrojnej walki o wolność stolicy. O zamachu na Kuczerę z pełnym uznaniem donosiły środki przekazu na całym świecie. Informacje podało m.in. radio BBC w Londynie oraz agencja Reutera. I chociaż zmuszono sprowadzoną na pogrzeb zabitego generała narzeczoną do złożenia przy trumnie przysięgi wierności trupowi Kuczery, a następnie urządzono majestatyczny pogrzeb, wysiedlając na tą okoliczność wszystkich Polaków z domów na trasie konduktu, to wymowa zamachu była jednoznaczna. Żaden Niemiec nie może czuć się w Polsce bezkarny. Każdy może zapłacić życiem za popełnione zbrodnie. Zaprzestano więc egzekucji publicznych, kończąc tym samym okres największej eskalacji terroru w okupowanej Warszawie. Zamach na Kuczerę przyniósł więc oczekiwane rezultaty. Nie tylko był wyrazem sprawiedliwości. Zamordowano zbrodniarza, który odpowiadał za życie tysięcy ludzi, bo przecież Franz Kuczera mordował ludzi nie tylko w Warszawie, również wcześniej. Nie tylko był to wyraźny sygnał dla Niemców, że nie mogą czuć się bezkarni. Nie tylko dano w ten sposób Polakom nadzieję, ale przede wszystkim skończyły się masowe publiczne egzekucje. Skończyła się ta niezwykła fala terroru, którą rozpętał Kuczera pod koniec roku 1943. Nigdy się nie dowiemy, ilu Polaków by w tych egzekucjach zginęło, gdyby nieudany zamach Armii Krajowej na Franca Kuczerę. Zamach na Kuczerę był niezwykłym wydarzeniem tylko w dziejach Polskiego Państwa Podziemnego, nie tylko w dziejach Armii Krajowej, ale również w dziejach całej okupowanej Europy. Jeżeli weźmiemy cały okres II wojny światowej, weźmiemy całą okupowaną Europę od Pirenejów po Wołgę, od fiordów norweskich po Wyspy Greckie, to drugi rangą funkcjonariusz niemiecki, który został zamordowany. Wyższy rangą był Reinhard Heydrich, protektor Czech i Moraw z ramienia III Rzeszy. To był najwyższy rangą funkcjonariusz niemiecki zamordowany w okupowanej Europie. Heydrich został zastrzelony przez komandosów czechosłowackich. Jeden był Czechem, drugim był Słowakiem, zrzuconych na spadochronach, przeszkolonych w Anglii, zostali zrzuceni na spadochronach do Czech i w Pradze dokonali udanego zamachu na Reinharda Heydricha. Z tym, że zamach był dokonany przez ludzi z zewnątrz i był o wiele prostszy do przeprowadzenia. Dlaczego? Ruch oporu w Czechach, w Czechosłowacji był bardzo słaby. Heydrich czuł się niesłanie pewnie. Jeździł samochodem, tylko z kierowcą, nie krył swojej tożsamości, miał numery rejestracyjne, które bez trudu można było zidentyfikować. Zamach został więc przeprowadzony przez dwóch komandosów, był stosunkowo prosty do przeprowadzenia i chociaż był skuteczny, był o wiele łatwiejszy od zamachu na Franca Kuczerę. Zamach na Kuczerę był niesłychanie trudnym do przeprowadzenia, jak mówiliśmy o tym przed chwilą. I tak jak mówiłem, jest niezwykłym osiągnięciem żołnierzy Armii Krajowej. Jest jedną z najbardziej niezwykłych akcji całego ruchu oporu w okupowanej Europie. Kończąc to krótkie wspomnienie zamachu na Kuczerę, warto pamiętać o tych wydarzeniach sprzed 75 lat. Warto pamiętać o tych młodych ludziach, którzy nie byli szkoleni na specjalistycznych kursach komandosów w Anglii, którzy zostali przeszkoleni przez Armię Krajową. Tu zgłosili się do konspiracji, tu w warunkach konspiracji przeszli przeszkolenie i potrafili dokonać tak brawurowej akcji, a niektórzy z nich za likwidację Franca Kuczery zapłacili najwyższą cenę. Zapłacili cenę własnego życia. Cześć ich pamięci.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zadzwi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zadzwi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie może biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty róg, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów.